Wstęp do Księgi Jeremiasza. Jeremiasz pochodził z kapłańskiej rodziny w Anatot, leżącego w ziemi Beniamina, około 9 kilometrów od Jerozolimy. Misję prorocką pełnił za Jozjasza, jego następców, aż do upadku Jerozolimy. Niektóre urywki jego księgi świadczą o pewnej działalności także po zburzeniu Jerozolimy i później w Egipcie. Trzy okresy jego życia prorockiego odpowiadają problematyką i tonem serią mów zachowanych w księdze. Najważniejsze mowy, zdradzające jeszcze wyraźny wpływ poprzedników, skierowane są przeciw bałwochwalstwu i synkretyzmowi, jaki panował przed reformą Jozjasza w państwie judzkim. Jego groźby i zapowiedzi kary nabierają cech konkretnych wobec zbliżającego się niebezpieczeństwa babilońskiego, określanego poprzednio jedynie ogólnikowo jako nieprzyjaciel z północy. Upadek Jerozolimy wypełnił zapowiedzi Jeremiasza, ale nie przyniósł poprawy narodu. To też trzeci okres działalności proroka, podobny jest do pierwszego, z tym, że opór Judejczyków jest jeszcze większy. Proces formowania się Księgi Jeremiasza należy do nader skomplikowanych. W odróżnieniu od pozostałych proroków, o pierwszej fazie powstania Księgi opowiada sam Jeremiasz. Chodzi o zbiór gróźb wypowiedzianych do roku 605, spisany pod dyktando proroka przez jego sekretarza Barucha. Zwój ten, po odczytaniu publicznym świątyni, został spalony przez króla judzkiego Jojakima, następnie zaś odtworzony przez Jeremiasza wraz z dalszymi uzupełnieniami. Z opisu wynika niedwuznacznie, że w zwoju tym prorok zaktualizował swoje poprzednie groźby, odczytując w nich nową, pełniejszą i aktualniejszą treść w świetle wypadków politycznych lat 605-604. Późniejsze swe mowy prorok dołączył do księgi najprawdopodobniej w spokojniejszym czasie po upadku Jerozolimy, gdy przebywał w Mizpa u zarządcy Godoliasza. W skład zbioru weszły nadto mowy pocieszające, pierwotnie wygłoszone dla uprowadzonych do niewoli Izraelitów, następnie rozszerzone również na wygnańców judzkich. Ostatni, najważniejszy etap kształtowania się księgi nastąpił w niewoli babilońskiej. Tutaj nie tylko uznano prawdziwość proroctw Jeremiasza, stwierdzoną zresztą faktami, ale otoczono jego słowa troskliwą opieką. To też zbierano starannie wszystkie urywki jego mów, a jednocześnie odczytywano w nich treść aktualną dla wygnańców w świetle teologii deuteronomicznej, znanej dobrze również z innych opracowywanych równocześnie ksiąg. Nie wydaje się jednak, by już w tym czasie księga przybrała ostateczną postać. Najstarsze tłumaczenie greckie znało księgę Jeremiasza w innej, znacznie krótszej postaci i innym układzie niż dzisiejszy tekst hebrajski. Przyczyną ustawicznych refleksji nad słowami proroka była niewątpliwie stale rosnąca jego popularność. Świadczą o niej nie tylko wzmianki, ale i dobrze rozwinięta literatura apokryficzna, paralipomena, Jeremie oraz inne pisma kumrańskie czwartej groty. Dzisiejszy układ tekstu hebrajskiego obejmuje obok historii powołania, księg gróźb, zapowiedzi pocieszające dla Izraela, biograf Jeremiasza, pióra Barucha oraz obszerną sekcję mów przeciw narodom obcym. Znacznie później dodano historyczny urywek końcowy. Księga zawiera niemal wszystkie rodzaje literackie prorockie. Poza proklamacją w imię Jahwe, groźbami i karcącymi mowami, najbardziej charakterystyczne u Jeremiasza są mowy polemiczne typu rozprawy sądowej oraz wyznania, jedyne w swoim rodzaju źródło do zrozumienia osobistych przeżyć autora. Nadto należy wymienić rodzaje kultowe, wyznania grzechów, hymny, modlitwy i liturgie żałobne. Teologia Jeremiasza nawiązuje do ściśle jahwistycznych tradycji prorockich, nadaje im jednak swoiste, osobiste piętno. Punktem wyjścia jego rozważań jest nie tylko Jahwe jako Bóg Izraela, ale każdego Izraelity. Jego miłość, nie znająca granic, opiera się na przymierzu z narodem. Przejście od kolektywizmu do indywidualizmu można stwierdzić zwłaszcza w nakazach i pouczeniach moralnych. Grzech, czyli oddalenie się od Boga, polega głównie na bałwochwalstwie i synkretyzmie religijnym. Towarzyszy mu nieodłącznie upadek etyczny i lekceważenie prawa Bożego. W życiu publicznym i politycznym należą tu brak ufności w Jahwe i lekkomyślne wiązanie się przymierzami z narodami pogańskimi. Następstwem grzechu jest gniew Jahwe i kara w postaci klęsk żywiołowych i pustoszącego najazdu nieprzyjaciela z północy, który zamieni miasta i świątynie w gruzy. Spośród ogólnej zagłady, w chwili głoszenia słowa przez proroka jeszcze warunkowej, Jahwe ocali pewną resztę, z której odbuduje naród święty. Powrót z niewoli będzie pierwszym krokiem na drodze ku nowemu etapowi historii zbawienia i nowemu przymierzu, wraz z powszechnym nawróceniem do Boga. W perspektywie prorockiej łączy Jeremiasz ten okres z pojawieniem się odrośli Dawidowej, Mesjasza Króla. Chrystus na ostatniej wieczerzy nawiązał do tego proroctwa, wykazując jego najgłębszy sens. Księga odznacza się nie tylko wielkimi walorami poetyckimi, ale przedstawia również bogaty obraz życia prorockiego. Ukazuje światła i cienie losów rzecznika Jahwe. Nie waha się nawet przedstawić jego wewnętrznych zmagań, wątpliwości, aż do chwilowego buntu. Mówi nade wszystko o przemożnej sile Słowa Bożego, któremu prorok musi się podporządkować nawet za cenę największych cierpień i wyrzeczeń. Misja prorocka Jeremiasza, pozornie bezskuteczna, nadała w rzeczywistości właściwy kierunek religijności Judejczyków w niewoli. Umożliwiła przetrwanie w ciężkich latach niewoli i odnowę życia religijnego po powrocie do kraju. Koniec wstępu do Księgi Jeremiasza.